Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś taki środek tej drugiej tury, właściwie kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich i o tym najwięcej w naszym dzisiejszym programie. Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Pan Jarosław Szczukowski, SLD.
Dzień dobry.
I pan Paweł Trawicki, PSL.
Dzień dobry.
No chcę spytać, jak nastroje, bo w tym gronie nie widzieliśmy się. Widzieliśmy się w poniedziałek z panem Pawłem wtedy. Chcę spytać, jak te nastroje po tej niespodziewanym wyniku pierwszej tury. Rozumiem, że pan Janusz Śniadek w dobrym nastroju.
Nazwałbym to, czy określił, ostrożny optymizm. Na pewno ten wynik z pierwszej tury, pewnie dla ogółu zaskakujący, dla nas w jaki sposób oczekiwany.
Choć czy wyście mieli jakieś inne sondaże, które coś takiego sugerowały, czy raczej też byliście zaskoczeni tym, co wyszło z...
To mówię osobiście, nie czuję się tutaj uprawniony do tego, żeby ogół koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości reprezentować. Ja z dużą rezerwą podchodzę zawsze do sondaży, stwierdzając, że zawsze pewna rezerwa i pełna mobilizacja, żeby osiągać jak najlepszy wynik, jest potrzebna i stąd poczucie pewności, no ta arogancja i pewność siebie zgubiła pana Komorowskiego.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że zaskoczenie są dwa, czyli to jest zły wynik Bronisława Komorowskiego i bardzo dobry wynik Pawła Kukiza. Dobrze rozumiem tę sytuację, dlatego że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wziął mniej więcej tyle, ile się można było spodziewać, czyli poparcie to, którym dysponuje Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, często jest tak to przedstawiane, natomiast w stosunku do sondaży przyznam, że tutaj różnica na plus i jednego i drugiego tak była znacząca. Natomiast dla mnie jest to, że Polska nagle zobaczyła kawałek realu. Bo przepraszam, ale ten wirtualny świat mediów nie do końca odpowiada rzeczywistości, w której ja przynajmniej żyję na co dzień, spotykam się, rozmawiam z ludźmi. Natomiast nagle okazało się, że ta pewna charyzma Pawła Kukiza, jego kontakt, relacje z tą częścią młodej Polski, młodzieży, która, że tak powiem, nie ogląda mediów publicznych, żyje w troszkę jakby innym świecie, w internecie, w tej chwili doszła do głosu i nagle Polska ujrzała tą zmianę i ten nasz real, tą prawdziwą
swoją twarz. Choć ja żyjąc w świecie mediów publicznych miałem sygnały od wielu moich przyjaciół i znajomych, że będą głosować na Kukiza, więc już zaczynałem się zastanawiać, jaki będzie ten realny wynik. No, to no, jest
ale
ciekawe.
Ale widzi pan, że bardziej o relacje, komunikaty prywatne pan się opierał, a nie do końca zgodne z tym, co
każdy ma taki Facebook, na jakiego
nie
zasłużył, to tak jest.
Dokładnie.
Pan Tadeusz Aziewicz chce spytać, czy to jest jeszcze tak, że wy jeszcze zastanawiacie się nad przyczynami tej niespodziewanej porażki, czy myślicie co dalej?
Znaczy jedno i drugie oczywiście, bo no wynik jest zaskakujący. Wynik wyborów w pierwszej turze. Ja, podobnie jak tutaj panowie wspomnieliście, ja też widziałem pewne takie sygnały, które wskazywały, że wynik Pawła Kukiza może być lepszy niż jego pozycja startowa. Natomiast powiem szczerze, nie sądziłem, że aż tak dobry wynik osiągnie Kukiz.
I że w tak dużym stopniu kosztem Bronisława Komorowskiego?
Też, bo to są fragmenty, istotne fragmenty naszego elektoratu. Wynik Andrzeja Dudy też jest pewnym zaskoczeniem i na pewno jest to materiał do przemyślenia. My musimy na nowo przyjrzeć się temu, co wydarzyło się w Polsce, bo coś się wydarzyło i musimy się do tego odnieść, oczywiście z pokorą schylić głowę i szukać możliwości zmian naszej polityki tam, gdzie to jest zasadne. Z drugiej strony, no nie można nie zauważyć, że zrobiło się poważnie. O ile o pierwszej turze można było mówić, że ona taka była trochę letnia, bezemocjonalna, to w tej chwili są emocje. Widać, że wchodzimy w fazę walki, poważnej walki o przyszły kształt Polski, bo to już nie tylko wybory prezydenckie, przed nami wybory parlamentarne i potrzebna jest potężna mobilizacja naszego elektoratu, żeby jednak nie oddać Polski demagogom. Ja przysłuchiwałem się wczorajszemu wystąpieniu pana Andrzeja Dudy, to było chyba w Szanowie. Słuchałem temu, co mówi, jak mówi. Ja doceniam absolutnie.
Zaczyna się mowa nienawiści,
panie pośle. Ja nie... Znaczy, przysłuchiwałem się temu, co mówi. No nie chcę, żeby pan poseł mnie tu nie oskarżył o mowę nienawiści, odnosić się do treści. Natomiast widziałem formę widziałem złe emocje. Coś poczułem w powietrzu takiego, co można chyba odnieść do doświadczenia z lat 30 ubiegłego wieku i uważam, że potrzebna jest potężna mobilizacja ludzi dobrej woli, żeby obronić kształt naszego państwa przed taką falą demagogii i populizmu, która się podnosi. Tą falę widzę.
No to w takim razie Jarosław Szczukowski, który jak widzę, nie widzi.
Nie, to znaczy, no wydaje mi się, że to jest jakby element to, o czym mówił pan poseł Radziwicz przed chwilą, tej niespójności kampanii Platformy Obywatelskiej Bronisława Komorowskiego, bo przecież przypomnijmy sobie, że to poprzednie hasło, bo teraz jak ono brzmi, to już nawet trudno sobie przypomnieć, było jakieś nowe. To poprzednie to była zgoda i bezpieczeństwo i w ramach tej zgody właśnie była cały czas walka, tu cytuję pana posła Radziwicza, i cały czas przedstawiany no jakby atak na głównego kontrkandydata, to chyba się nie sprawdziło w pierwszej turze. Tak mi się wydaje i stąd jakby odniesienia do lat 30. i jakieś tu sugerowanie faszyzmu wydaje mi się nietrafne, po prostu nieadekwatne do sytuacji. Oczywiście wyniki tej pierwszej tury wyborów są zaskakujące. Jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, moim zdaniem w mniejszym stopniu, dlatego że on był na fali wznoszącej, nawet te sondaże pokazywały 13-15, w związku z tym to, że wyszło trochę więcej, to mnie akurat nie dziwi z takiego punktu widzenia naukowego i socjologicznego.
No to jeśli nie dziwi z naukowego punktu widzenia, to co w takim razie powinien zrobić kandydat lewicy, żeby zdobyć 21%?
No pewnie...
Być Kukizem.
Pewnie coś innego, jak widać. Oczywiście wynik Magdaleny Ogółek jest niesatysfakcjonujący, jest poniżej oczekiwań. Co nie zmienia faktu, że no, trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
Ale jakie są te wnioski, chciałbym spytać?
Znaczy, wyciągam dosyć pozytywne, znaczy chciałbym, poza tym, że wynik Magdaleny Ogółek jest beznadziejny i to jest fakt, z którym nie należy dyskutować. Natomiast chciałbym też trochę optymistycznie na to spojrzeć. Po pierwsze, wyniki pokazują, że jest przestrzeń pomiędzy Platformą Obywatelską a PiS-em. Tę przestrzeń w tych wyborach zagospodarował Paweł Kukiz, ale jest przestrzeń ludzi, którzy już są zmęczeni tym sporem dwóch gigantów na scenie politycznej. Wynik i też zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze nad Bronisławem Komorowskim pokazuje, że dłużej niż 8 lat nie da się ujechać na samym tylko straszeniu PiS-em, Jarosławem Kaczyńskim i Czwartą Rzeczpospolitą. W związku z tym to jest sygnał jakichś zmian na scenie politycznej i w tym sensie takie zmiany i takie odświeżenie na scenie politycznej wydaje się szansą dla lewicy. Także taki osobowościowy profil i Kukiza, i Andrzeja Dudy pokazuje także pewną zmianę pokoleniową na tej scenie politycznej i to też jest szansa, którą trzeba umiejętnie wykorzystać.
Jeśli ja miałbym zinterpretować to, co słyszę od paru dni wśród polityków SLD, to z jednej strony jest kwestia jakichś porachunków wewnętrznych, znaczy nie kryję, że słyszę te głosy, które są głosami przeciwko Leszkowi Millerowi i pewnym decyzjom, które podjął, ale też i to jest bardzo wyraźny sygnał, który też przebijał z pana wypowiedzi, że to raczej będzie tak, że wy będziecie próbowali w tej chwili mocno krytykować Platformę Obywatelską, licząc na to, że to gdzieś tam jest ten elektorat, który można by było jakąś lewicowymi hasłami odzyskać. Czy pan nie przewiduje na przykład możliwości poparcia jednego z dwóch kandydatów w domyśle Bronisława Komorowskiego?
Pan pyta o moje zdanie, czy o
zdanie partii
dzisiejsze stanowisko zarządu krajowego, który się zbiera. Nie sądzę. To znaczy sądzę, o tym mówił też przewodniczący Miller tuż po wyborach, że jakby cała ta kampania i także pewien atak polityczno-medialny właśnie ze strony Bronisława Komorowskiego i mediów związanych, niepublicznych, związanych z Platformą Obywatelską na Sojusz Lewicy Demokratycznej i na Magdalenę Ogółek osobiście, przed tą pierwszą turą, bo tam był taki pomysł, że trzeba zabrać głosy tego lewicowego elektoratu, bo to umożliwi rozstrzygnięcie wyborów w pierwszej turze. Takie też było jedno z tych haseł Bronisława Komorowskiego. Myślę, że dosyć mocno rozstrzygnijmy wybory w pierwszej turze. Nie słyszał pan poseł?
Nie, że tu bardzo pani Ogórek ma co.
Nie, ale takie działania były podejmowane i to było jednoznaczne od momentu, wystawienia naszej kandydatki. Wydaje mi się, że to dosyć mocno utrudniłoby ewentualne poparcie Bronisława Komorowskiego, takie oficjalne poparcie Bronisława Komorowskiego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a poza tym wydaje mi się, że wyborcy o lewicowej wrażliwości, ci, którzy głosowali na Magdalenę Ogółek, ale nie tylko, bo tych wyborców o lewicowej wrażliwości jest przecież znacznie więcej.
To już wybrali wcześniej?
Mają swój rozum i w oparciu o te kwestie
programowe... Zagłosowali już na innych kandydatów.
Nie, ale no przede wszystkim mają swój pomysł na to, na kogo zagłosować w drugiej turze, bądź ze względów programowych, bądź ze względów takich higienicznych, jeżeli chodzi o scenę polityczną, bądź ze względów estetycznych i wydaje mi się, że tutaj takie jednoznaczne stanowisko władz partii nie jest szczególnie potrzebne.
I nie obalicie Leszka Millera.
Znaczy, na pewno będzie kongres po wyborach parlamentarnych, zgodnie z normalnym tokiem życia partyjnego. Myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski, natomiast ja też jestem przeciwny wykorzystywaniu aktualnej sytuacji do personalnych ataków, także ataków na przewodniczącego, bo to moim zdaniem nie służy formacji, bardziej jej służy myślenie do przodu, o przyszłości, o programie, o wartościach.
Ciekawostek, jeśli można, to dzisiaj Jan Gus, przewodniczący OPZZ-u, spotyka się z Andrzejem Dudą. Myślę, że to też jest bardzo znamienne, zwłaszcza, że OPZZ to jeden z filarów SLD.
No to ciekawe, rzeczywiście, choć ja przypomnę, że już wcześniej Solidarność i OPZZ zawierały głęboki sojusz, czyli jakby to powiedzieć, jest już precedens tego otwarcia na środowiska bliższe PiS-owi. Chcę spytać o PSL, dlatego że po pierwsze mieliśmy prezesa na Pomorzu, a po drugie, jak żeśmy się ostatni raz widzieli z panem Pawłem Trawickim, to jeszcze nie było decyzji o poparciu Bronisława Komorowskiego. To co zdecydowało pana zdaniem o tym, żeście poparli jednak Bronisława Komorowskiego?
Przede wszystkim,
Mimojowów, co ciekawe.
Mimojowów. Proszę zwrócić uwagę, że poparcia formalnego kandydatowi na prezydenta Bronisławowi Komorowskiego udzieliła struktura polityczna, czyli Naczelny Komitet Wykonawczy, a nie sam kandydat. Do sztabu wyborczego pana prezydenta wszedł pan minister Kosiniak-Kamysz, a nie wszedł Adam Jarubas. Czyli tu jest taka delikatna subtelność, która wskazuje na to, że Polskie Stronnictwo Ludowe w obecnej sytuacji stawia na pewną stabilność, przewidywalność, bo generalnie PSL kojarzy się z tym, że jest raczej stabilizatorem polskiej sceny politycznej. Natomiast to, że kandydat na prezydenta Adam Jarubas delikatnie tutaj nie uczestniczy w tym przedsięwzięciu, oznacza, że nie rezygnuje PSL ze swoich
uchylone
poglądów.
Uchylone drzwi.
To jest sygnał, że nie rezygnujemy ze swoich poglądów, że PSL jest jednak partią niezależną, jest partią, która ma swoje stanowisko. I myślę, że rzeczywiście tu była mowa o pewnej luce między, przy wolnej przestrzeni politycznej między Platformą a PiS-em. I bardzo ciekawe jest to, że z jednej strony PSL jest potencjalnym koalicjantem dla każdej z tych formacji, a z drugiej strony zarówno PO i PiS delikatnie próbują uszczuplić elektorat PSL-u. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której pojawia się, czy ma się pojawić środowisko związane z Pawłem Kukizem, które zupełnie PSL-owi niczego nie odbiera, to jest gra nierozważna, bo nie zazdroszczę przyszłemu koalicjantowi ruchu Kukiza, dlatego że będą to ludzie, będzie to suma indywidualności, a w polityce trzeba mieć drużynę raczej.
Chcę spytać jeszcze jedną rzecz, bo tak naprawdę daliście Bronisławowi Komorowskiemu to, co mieliście w danej chwili najlepsze, czyli odnoszę wrażenie, że daliście nie tylko ministra Kamysza, ale daliście też projekt zatrudnienia młodych ludzi, bo został on ogłoszony, mówiąc najkrócej, nie jako sukces ministra Kamysza i PSL-u w domyśle, tylko jako projekt, który ratuje w pewnym sensie Bronisława Komorowskiego, który odczuł ze strony młodego pokolenia bardzo wyraźną krytykę.
No tak, to jest ta rola, że czasami, jeżeli mamy umowę koalicyjną, jeżeli jest jakaś przyjaźń, chociaż słowo przyjaźń i przyjaciele w polityce ostatnich lat zmieniło swoją wartość, to trzeba być konsekwentnym. Tak? I tutaj rzeczywiście rezygnujemy może z części indywidualnego sukcesu na rzecz drużyny, w której obecnie jesteśmy.
No dobrze, to w takim razie, czy walka o młode pokolenie to jest to, co nas czeka jeszcze przez ten najbliższy tydzień? Bo wydaje się, że wszyscy zrozumieli, że to jest ten czynnik, który może rozstrzygnąć o wyborach.
Jeśli można o tych śmieciówkach myśleć, bo to jest bardzo charakterystyczne, że teraz na koniec kadencji po 5 latach, kiedy grunt pali się pod nogami. Ja prawdę mówiąc, to po raz pierwszy słyszę prezydenta Komorowskiego, że zabiera głos w sprawie jednego z najistotniejszych, najdonieślejszych problemów Polski, umów śmieciowych. Do tego sprzedając jakby nie do końca swój pomysł. Tu absolutnie zgadzam się, że to minister Kamysz, doskonale znając te relacje, swoją drogą ciągle broni tego, że praca na czarno jest w Polsce legalna. Równocześnie wychodzi z rozwiązaniem pokazującym, że doskonale wie, o co chodzi w tej zabawie, a prezydent Komorowski podpisuje się, tak jak mówię, parę dni dosłownie w trakcie wyborów pod rozwiązaniem, które nie jest jego, a które też niesie w sobie ten mankament, który jest charakterystyczny dla wszystkich działań Platformy, że jest to rozwiązanie cząstkowe, adresowane do pewnej wąskiej grupy i tak naprawdę mające w sobie pewne znamiona nieuczciwej konkurencji, bo tak naprawdę to dofinansowanie do ZUS-u to powinno być adresowane do tych pracodawców, którzy już od roku, dwóch, tocząc walkę na nierówną walkę konkurencyjną, zatrudniają na umowę o pracę, przegrywając z tymi, którzy stosują śmieciówki. A w tej chwili to rozwiązanie, owszem, adresowane do młodych, ale po drugiej stronie adresowane jest do pracodawców, którzy do tej pory stosowali te śmieciówki, a dzisiaj tą dużą ulgą będą mogli zastępować te śmieciówki znowu pewnym rozwiązaniem, które jest elementem nieuczciwej konkurencji, które będzie bardzo trudne dla uczciwych pracodawców.
Nieuczciwa konkurencja, słyszę, to myślę sobie Tadeusz Aziewicz. Czy to jest nieuczciwa konkurencja?
No właśnie, jestem ciekaw bardzo odpowiedzi. No.
Będę podejmował politykę, bo ja mam tutaj doświadczenie zawodowe w kontekście definiowania tego, czym jest nieuczciwa konkurencja, nadużywanie pozycji dominującej i tak dalej.
Skala patologii nie najlepiej świadczy o tych doświadczeniach. No, nie?
Powiem tak, młodzi ludzie są niezwykle istotni i myślę, że wielu młodych ludzi już dzisiaj uświadomiło sobie, że buntując się, no bo młodzież ma to do siebie, że musi, lubi buntować się przeciwko ekipie, która dla młodych ludzi uosabia władzę, establishment, doprowadzili do tego, że w pierwszej turze wygrał Piotr Duda. Czyli głosując na Kukiza, być może Andrzej Duda, przepraszam, to przejęzyczenie.
Typowe.
Piotr Duda, typowe, panie pośle, dziękuję za życzliwość.
Kosiniakowi też się dostało, nie wiadomo
Andrzeja Dudę. Głosując na Kukiza, wybrali Dudę i może się zdarzyć, że w efekcie tego buntu władzę w Polsce przejmie zupełnie inna ekipa i zupełnie inny człowiek niż ci ludzie sądzili. Dlatego myślę, że tutaj warto rozmawiać, warto pokazywać skutki wyborów. Pierwsza tura ma to do siebie, że ona nie zawsze bywa rozstrzygająca. My liczyliśmy na to, że wygra Bronisław Komorowski w pierwszej turze. Nie udało się, ale w tej chwili widać wyraźnie, jak dużo zależy od każdego głosu, jak ważne jest to, jak zachowa się młode pokolenie w kontekście odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, utrzymanie jego rozwoju, obrony fundamentem naszego rozwoju jest wolność. Dlatego trzeba popierać prezydenta naszej wolności.
No zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Myślę, że jeszcze zaczniemy od tej rozmowy o młodych ludziach.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Są 32 minuty po godzinie 9. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie w śniadaniu z Radiem Gdańsk. Tadeusz Aziewicz, Janusz Śniadek, Jarosław Szczukowski, Paweł Trawicki są ze mną. Rozmawiamy o kampanii prezydenckiej. Mówiliśmy o młodych, którzy z całą pewnością spłatali figla partiom politycznym. Czy postulaty tych młodych są dla, mówiąc najkrócej, polskiej opinii publicznej klarowne? Znaczy, czy my wiemy tak naprawdę, czego oczekują ci młodzi? Bo też wydaje mi się, że pozycja młodych ludzi jest bardzo zróżnicowana. I tak jak obserwuję, to są ci młodzi z korporacji, są ci młodzi na śmieciówkach. Czasami zresztą są młodzi z korporacji na śmieciówkach. Są ci, którzy liczą na pozycję, którą dziedziczą po swoich rodzicach. Są tacy, którzy nie mają czego dziedziczyć. To są bardzo różne sytuacje tego samego pokolenia. No i też mamy sytuację, która chyba też pokazuje, że sytuacja polskiej młodzieży jest bardzo podobna do sytuacji młodzieży w całej Europie, bo proces na przykład wysokiego bezrobocia ludzi, którzy oczekują na pierwszą pracę, nie jest problemem polskim, a nawet jeśli by przyjąć statystyki europejskie, w Polsce jest znacznie mniej ostry niż na przykład w krajach południa Europy, gdzie mamy do czynienia z 30-40% bezrobociem tych ludzi, którzy czekają na tą pierwszą pracę.
Problemem nie tylko polskim, natomiast w Polsce absolutnie problemem są śmieciówki i umowy na czas określony, gdzie jesteśmy absolutnie rekordzistą. Nagle w Sejmie okazało się, że w uzasadnieniu do ustawy, która ma ograniczyć czas stosowania umów na czas określony, Platforma zaczęła mówić ludzkim głosem i posługując się jak gdyby wręcz cytatami z dokumentów europejskich, zaczęła uzasadniać, że stosunek pracy powinien być tą podstawową formą zatrudniania ludzi, a wszystko inne powinno być absolutnie wyjątkiem, uzasadnionym wyjątkiem do tego. To są słowa, cytaty z uzasadnienia Platformy, ale to pokazuje tą wielką niewiarygodność wznoszonych haseł, pewną hipokryzję. Na Pawła Kukiza zagłosowali nie tylko ludzie młodzi. Generalnie przesłaniem było potrzeba zmiany. I myślę, że to jest bardzo ewidentne. Natomiast na pewno okazał się tym charyzmatycznym liderem, mających przekaz, komunikację właśnie z tym młodym pokoleniem. I stąd ta panika w obozie Platformy, że oto polska młodzież odwraca się już od tego nieprawdziwego przekazu. Pan poseł Aziewicz kończył przed przerwą swoje wystąpienie Komorowski prezydentem wolności. Otóż jeśli Komorowski kojarzy się komuś z czymś, to przede wszystkim z czekoladowym orłem czy różowym balonikiem w Dzień Szlagi.
Panu posłowi, za pan taką, poseł ma takie skojarzenia.
Za taką wolność pięknie dziękujemy. I myślę, że to jest reagowanie na tą nieszczerość, ten pewien fałsz kryjący się w sloganach, w tym przekazie, który się próbuje wciskać ludziom.
Poseł Aziewicz, a potem koledzy, którzy jeszcze, że tak powiem, czekają na głos.
Ciągle wraca trochę jak ta rosyjska lalka do problemu umów śmieciowych. To jest ważny, poważny problem, absolutnie tak, ale kluczowym problemem dla naszej gospodarki jest zmniejszanie bezrobocia, panie pośle, były działaczu związkowy i na tej drodze uzyskaliśmy bardzo istotny postęp. Bezrobocie istotnie spadło. Natomiast jeżeli usztywniamy...
Jaki jest związek waszej polityki z tym, to jest pytanie.
Panie pośle, ja słuchałem tutaj całej masy inwektyw, ale nie odzywałem się. Proszę pozwolić mi dokończyć. Więc to jest absolutnie kluczowa sprawa, żeby ilość miejsc pracy rosła i mam pełną jasność, że jeżeli narzucamy przedsiębiorcom określone rygory dotyczące zatrudnienia, ilość umów śmieciowych może zmniejszyć się, ale rośnie bezrobocie i nie o to nam chodzi. Musimy znaleźć dobry, złoty środek. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację młodzieży w Polsce i w Europie, bo ja absolutnie podzielam pogląd pana redaktora, że widać pewne wspólne trendy, ja widzę i u nas, i w Europie ewidentne rozwarcie dwóch krzywych, jak mówią o tym socjologowie, krzywy oczekiwań i krzywej możliwości. Możliwości wszystkich w Polsce istotnie wzrosły, natomiast oczekiwania wzrastają szybciej. Nasza młodzież wjeżdża za granicę, chociażby do państw ościennych o dużo bardziej rozwiniętych gospodarkach, widzi poziom życia, który tam jest osiągnięty. Nie zawsze pamięta o tym, że my jednak mamy za sobą 200 lat rozbiorów, dwie wojny światowe, Katyń, powstanie, 40 lat komunizmu. Nasza gospodarka się bardzo ładnie podnosi i pięknie rozwija. Natomiast porównywanie naszych możliwości z możliwościami chociażby dojrzałej gospodarki niemieckiej czy brytyjskiej no jest przedwczesne. Trzeba rozmawiać o tym, trzeba ludziom tłumaczyć, pokazywać dobre intencje, pokazywać dobrą wolę. Ja wierzę, że takie porozumienie jest możliwe.
Jarosław Szczukowski, czy pan ma takie poczucie, że my wiemy, czego oczekuje to młode pokolenie? Czy ono poczekuje na przykład pewnego etatu z zapłaconym ZUS-em i opłaconym ochroną zdrowia?
To znaczy na pewno kwestie związane z zatrudnieniem, ze stabilnością tego zatrudnienia, kwestie związane z poziomem życia, kwestie związane z dostępem do ochrony zdrowia na przykład. To są kwestie ważne dla każdego, w tym dla młodych ludzi oczywiście. To są kwestie.
Ale czy to jest tak, że na przykład ci ludzie gotowi są na przykład zarabiać mniej, ale żeby to było pełne zatrudnienie, czy zarabiać na przykład o tych parę złotych więcej, aby to była umowa śmieciowa? Ja na przykład znam młodych ludzi, którzy są zadowoleni z tego, że zarabiają parę groszy więcej i na przykład nie płacą ZUS-u. Ale znam też takich, którzy straszliwie nad tym ubolewają. Są po prostu różne postawy.
Oczywiście, że są różne postawy i na pewno nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, chociażby tych, którym się całkiem nieźle powodzi, bo tacy też są, tylko są w mniejszości, jeżeli patrzymy na młode pokolenie. Myślę, że dwie rzeczy, które są istotne dla młodych ludzi i które odegrały tu decydującą rolę i być może odegrają tę decydującą rolę także w drugiej turze wyborów prezydenckich. To są kwestie związane po pierwsze z emocjami, a po drugie z pewną estetyką. Jeżeli mówimy o emocjach, to mam tu na myśli chociażby takie kwestie związane z uczciwością, z transparentnością w polityce, z tym, że młodzi ludzie no, mają często znacznie prostsze postrzeganie świata i dzielenie tego świata właśnie pod kątem uczciwości, pod kątem transparentności, przejrzystości tego, co się dzieje. I tu to na pewno odegrało rolę i było jednym z motorów sukcesu, chociażby Pawła Kukiza. To są kwestie, wydaje mi się, otwartości na Europę, świat. Zresztą widać, że chociażby za granicą właśnie Paweł Kukiz, chociażby na Wyspach Brytyjskich, zdecydowanie te wybory wygrał. Jeżeli mówimy o tych kwestiach związanych z zatrudnieniem, to na pewno kwestia relacji między edukacją a pracą, wykorzystaniem potencjału edukacyjnego, wykształcenia, kwalifikacji w lepszej pracy, czyli jakby zmiana tego rynku pracy w Polsce.
Ale czy pana zdaniem na przykład ci młodzi ludzie są podatni na takie obietnice, które są obietnicami bez pokrycia? Jeśli mamy na przykład jedną z diagnoz polskiego życia społecznego dzisiaj, że mamy na przykład zbyt wielu ludzi, którzy mają ogólne wykształcenie wyższe, mówiąc najkrócej ogólne w sensie niezawodowe, i nagle się okazuje, że dla tych ludzi nie ma dobrej pracy w Polsce, takiej, która by ich satysfakcjonowała. Czy to jest coś,
co... Także materialnie.
Znaczy w każdym sensie niesatysfakcjonującej. Więc chcę spytać po prostu, czy w takim razie powinniśmy w tej sprawie coś zrobić w tym sensie, że znaleźć im jakąś pracę, która by ich satysfakcjonowała, czy też być może ta diagnoza jest niestety nie dla ich pokolenia, być może jest jedynie diagnozą dla następnego, że nie należy tworzyć powabu takiego, że istnieje możliwość zdobycia dobrej pracy po ukończonych na przykład przez tysiące młodych ludzi studiach politologicznych.
To znaczy, to jest kwestia pewnego przemodelowania rynku pracy. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, ale trzeba...
Pytanie, czy właśnie mówię, czy ci ludzie są w stanie zaakceptować, że to się ich kosztem odbędzie.
We właściwym kierunku, natomiast
trzeba dostosować kształcenie do zapotrzebowania, realnego zapotrzebowania
to
gospodarki.
Prawda,
no,
to prawda, stąd na przykład,
ludzi wolności wyboru.
Stąd na przykład powrót do szkolnictwa zawodowego, który jest bardzo ważny. Jeżeli mówimy o tych kwestiach estetycznych, które moim zdaniem z punktu widzenia młodego pokolenia też zdecydowały o tym wyborze w pierwszej turze i mogą zdecydować o wyborze w drugiej turze, to jest kwestia postrzegania tych kandydatów i prezentowania się tych kandydatów.
No ja myślę, że za chwilę o tym porozmawiamy. Ja odnoszę wrażenie, że wpadki i różnego rodzaju kwestie nieestetyczne, one moim zdaniem mogą zdecydować i myślę, że o paru z nich warto, żebyśmy za chwilę powiedzieli.
Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to dla młodych ludzi pewnie też jest ważne. Także w
słowo
dobie rozwoju...
obciach moim zdaniem jest ważnym słowem dla młodych ludzi. Ja nie wiem, jak oni to nazywają,
ale
w moim pokoleniu nazywano to obciachem. Chcę spytać w takim razie jeszcze pana Pawła Trawickiego o tych młodych ludzi, bo ja rozumiem, że z punktu widzenia też waszego elektoratu to jest trochę tak, że wy często mówicie o tych młodych ludziach, którzy jeszcze pozostali na wsi. Sformułowanie jeszcze jest, myślę, że społecznie adekwatne, bo bardzo dużo młodych ludzi jednak z tej wsi się do większych ośrodków przeniosło. No i także te mniejsze miejscowości. Tam jest rzeczywiście kłopot polegający na tym, że mamy do czynienia z takim poczuciem, że są Polski dwóch prędkości. że mamy taką Polskę, która jednak w tych dużych metropoliach rozwija się znacznie szybciej i tej Polski, która się rozwija wolniej. Czy ja mam złą diagnozę?
Znaczy, jeśli chodzi o Polskę dwóch prędkości, to ten podział jest wielowątkowy, bo z jednej strony mamy Polska wschodnia, Polska zachodnia, Polska północna, Polska południowa, ale rzeczywiście jest ten podział na metropolie i te obszary pozametropolitarne. No, podstawą zrównoważonego rozwoju jest jednak istnienie tych centrów, które są ośrodkiem przyciągania, przy jednoczesnym zachowaniu łączności z obszarami peryferyjnymi, bo rzeczywiście wydaje się, że rozwiązaniem najlepszym jest takie, gdzie jest dobrze rozwinięta metropolia, która daje pracę, warunki do rozwoju, ale jednocześnie ta prowincja jest na tyle atrakcyjna, że ludzie, młodzi, jadąc do pracy do metropolii, wracają do siebie, a no, nie pozostają w metropolii.
Ja powiem inaczej, codziennie rano jadąc ze wsi do miasta widzę dziesiątki samochodów, którymi jadą ludzie na budowy do Gdańska czy do Trójmiasta. Są to młodzi ludzie z Kaszub czy z Kociewia. Ludzie, którzy po prostu wykonują profesjonalną pracę budowlane na przykład. Prawda? To jest taki dość charakterystyczny objaw między godziną 5:30 a 7 rano. Drogi pomorskie są wypełnione nimi. Czy to jest coś, co powinno być właściwe? Czy to jest to, co satysfakcjonuje tych ludzi, pana zdaniem?
Model koncentracyjno-dyfuzyjny się skompromitował. To nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem.
Przepraszam. Znaczy, to jest kwestia taka, że no wiadomo, dużo łatwiej tworzyć miejsca pracy, rozwijać przedsiębiorczość w skupiskach większych, tak? Więc wiadomo, jeśli chodzi o obszary peryferyjne czy obszary wiejskie, jest duży problem ze względu na braki w sieci komunikacyjnej. Gdzieś te braki są rekompensowane, pomorska kolej metropolitana, natomiast ona idzie w jednym kierunku. Tak? Tutaj jest problem z Kociewiem. Jeżeli patrzymy na Człuchów czy Chojnice, no to jest ta odległość od Gdańska jest ogromna. Wczoraj było symboliczne otwarcie budowy nowego terminala kontenerowego T2 w DTC w Gdańsku. No, inwestycja za 800 milionów złotych, która ma szansę podwoić przepustowość. Wielka szansa. Pewnie gdzieś będziemy odczuwali tego pozytywne skutki za 5, 6, może 10 lat. Te same pieniądze zainwestowane gdzie indziej, mogłyby nie przynieść takiego dobrego rezultatu. Także ja tutaj mimo wszystko
choć pozostaję... Choć to ważne jest i ciekawe, że to jest inwestycja całkowicie prywatna. Znaczy to nie jest inwestycja, która odbywa się przy pomocy środków państwowych czy też unijnych. To charakterystyczne, że mamy do czynienia z jednak z przedsięwzięciem komercyjnym.
No tak, no tam jest inwestor australijski nawet, może dla nas dość egzotyczny, ale jednak przewidywalny, stabilny i zasobny. No i to jest ta kwestia, kto tworzy miejsca pracy w Polsce, kto tworzy przedsiębiorczość, tak? I tutaj pytania, które zadawał pan Śniadek a propos tych umów. Najlepszy minister pracy i polityki społecznej nie jest w stanie wpłynąć na pracodawców, którzy nie są z Polski. I tutaj akurat jego winy tutaj nie ma żadnej. Uważam, że jest młodym, genialnym stabilizatorem rynku pracy. Podejmuje bardzo ciekawe inicjatywy i wychodzi poza taką dotychczasową sztampę, którą prezentowali ministrowie w wieku bardziej zaawansowanym. On sam nie ukończył jeszcze 35 roku życia, więc wydaje mi się, że młodych rozumie.
I dlatego nie mógł startować na prezydenta.
No wróćmy w takim razie do tego, co było też charakterystyczne dla tych pierwszych dni kampanii przed drugą turą, czyli mieliśmy suflerów, mieliśmy różnego rodzaju wpadki, mieliśmy próby chodzenia po ulicach przez prezydenta Komorowskiego, mieliśmy, jak rozumiem, jeszcze wciąż mamy próbę odbicia Śląska, bo przypomnę, że to jest województwo, gdzie ważyły się szale wyborcze. Z sondaży wynikało, że być może to województwo może przejąć PiS. Ostatecznie, z tego co pamiętam, zwycięstwo jednak odniosła Platforma Obywatelska. Tak, czy na Śląsku zdecydują się te wybory?
Z reguły tak było, że tamten okręg był bardzo, choćby ze względu ilości miejsc zamieszkania, ważący, ale zwróćmy uwagę na to, że Śląsk to jest stolica polskiej pracy. Tam jest niezwykłe poszanowanie dla właśnie pracy, kultura pracy. I stąd tutaj mówienie o geniuszu pana ministra dla mnie brzmi jak, nie wiem, ironia, jakaś hipokryzja.
A pana wszystko, pan czego minister, nie powie prezes Kaczyński, brzmi jak ironia. I
pan minister doskonale wie, na czym polegają te mechanizmy. Tutaj oczywiście oddaję to, ale to tym bardziej jest jego odpowiedzialność za to, że on broni dzisiaj rozwiązania, w którym praca na czarno jest w Polsce legalna. Po raz kolejny mówię, Platforma wprost głosuje za tym w Sejmie, natomiast no, proponuje rozwiązania, które, powiedzmy sobie jasno, dla każdego z nas, kto z nas za młodu myślał o emeryturze. Mój Boże, to są
też,
a dzisiaj obrona umów śmieciowych, obrona tej koncepcji, wizji rozwoju opartej na niskich kosztach pracy, to się bez przerwy powtarza, to zresztą wybrzmiało w słowach pana Aziewicza, to jest katastrofa, nie tylko dla poszczególnych indywidualnych ludzi, ale to jest katastrofa do gospodarki.
Choć z drugiej strony, wracając do tego Śląska, to było to tak, że na Śląsku rozstrzygały dwie rzeczy. Z jednej strony stosunek do kopalń, ale też stosunek do dziadka w Wehrmachcie. Odnoszę takie wrażenie, że pewnym przełomem w dziejach wyborczych Śląska była niefortunna wypowiedź, jak rozumiem, Jacka Kurskiego wiele lat temu, która w dużym stopniu zdecydowała o tym, że Śląsk został dla Prawa i Sprawiedliwości wtedy stracony. Bo pamiętam, że to jednak było znaczące dla tamtejszej opinii publicznej.
To pod każdym względem, bez względu na to, czy prawdziwe, czy nie, było to nieszczęśliwe sformułowanie i na pewno niedobrze zafunkcjonowało, zamieszało w polskiej polityce i stało się też później pewnym motywem do powtórzeń.
Wracając do tego, co nas czeka w tej kampanii, co już mamy, czyli mówiąc najkrócej, czy dobrze, że Bronisław Komorowski wyszedł z pałacu?
Znaczy jeszcze w paru zdaniach o tym Śląsku. Pan redaktor to pytał, a pan poseł Śniadek znowu o umowach śmieciowych. Ja chciałem przypomnieć doświadczenie chociażby Leszka Balcerowicza, który znakomity sukces osiągnął kiedyś, kandydując ze Śląska, czy Jerzego Buzka. Ze Ślązakami można rozmawiać. Rzeczywiście jest to szczególny region. Region ludzi bardzo roztropnych, do których można dotrzeć z racjonalną argumentacją. I mi się wydaje, że w tej kampanii jest to możliwe i to duża szansa przed Bronisławem Komorowskim. Dobrze, że Bronisław Komorowski wychodzi do ludzi. No jak słusznie powiedział wczoraj pan przewodniczący Tusk, Komorowski jest bardzo dobrym prezydentem, natomiast może same kampanijne zachowania to nie jest do końca jego skóra. I pewnie wszyscy to jakoś czujemy, natomiast wierzę głęboko w to, że obroni się autentyzmem, siłą dorobku, siłą tego, co już pokazał, co zrobił i siłą tego, że Polsce jest potrzebny stabilizator w trudnych czasach i w kontekście otoczenia zewnętrznego, bo które komplikuje się bardzo mocno, i w kontekście nowych sytuacji społecznych. Taki stabilny, twardy punkt odniesienia Bronisław Komorowski to jest to, czego w tej chwili potrzebuje Polska.
Wpadki z suflerką nie zaszkodzą pana
zdaniem? Co wystąpienie, to wpadka. No.
Powiem tak, te osoby, które rozumieją całą sytuację, myślę, że przyjmują to życzliwym uśmiechem. Akurat tak się dzieje w kampaniach, że każdy kandydat ma za sobą sztabowców, którzy w jakiś tam stopniu projektują zachowania kandydatów. Tak jak było to mówione w kontekście Bronisława Komorowskiego, chociażby w momencie, kiedy spotyka się z ludźmi, no prowadzą go w określonym kierunku, no bo trudno, żeby kandydat...
Ogólnie nie, że każdy to trochę przesada, no ale coś trzeba mówić.
Ale chciałem porozmawiać, panie pośle, o zapleczu kandydata Dudy. Może nie dotykajmy tych wątków, bo one gdzieś tam krążą.
Choć ja powiem w ten sposób, że chcę już też spytać pana Jarosława Szczukowskiego o to. Odnoszę takie wrażenie, że w ogóle mieliśmy do czynienia z próbą takiego tworzenia rzeczywistości wirtualnej. Znaczy ja nie śmiem wypominać kandydatce, która już przegrała, ale pamiętam, że jak ona szła na przykład Długą w Gdańsku, to tam spotykała znanych mi z twarzy działaczy SLD. Znaczy ja rozumiem, że ich obecność tam mogła być przypadkowo nieprzypadkowa i nie mam w tym, jakby nie widzę w tym jakiegoś wielkiego zarzutu, że byli zainteresowani swoją własną kandydatką, ale muszę powiedzieć, że to jest taka próba tworzenia takiej wirtualnej trochę rzeczywistości, że wiemy, że kandydaci dobrze wypadają, jak chodzą ulicami, spotykają ludzi i tam z nimi rozmawiają, no ale jest też pewną prawdą, że najczęściej przyjeżdżają w otoczeniu swoich własnych sympatyków i swoich własnych zwolenników i ci, których najczęściej spotykają, to są ludzie, którzy już z jakichś powodów wcześniej zdecydowali, że ich lubią.
Poza prezydentem Komorowskim, który spotkał członka Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, ale to też jest ciekawe, że
I posłankę Platformy Obywatelskiej.
I odpowiedź bywa też czasami taka, że spotyka się tych, którzy są właśnie z innych ugrupowań, no, albo różnie zainteresowani są tym, żeby właśnie te kampanie trochę... No właśnie.
Spontaniczny spacerze, na którym nikt nie wiedział, którego nikt nie planował. To więc znaczy... opowiadanie, że to było zaplanowane, jest wierutnym kłamstwem.
To znaczy media pewnie wiedziały, bo tam były obecne. Znaczy ja akurat w tym spacerze Magdaleny Ogórek brałem udział i być może część ludzi, którzy tam przyszli, byli zainteresowani, rzeczywiście już byli przekonani do tego, żeby ją wspierać, ale bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi, było zupełnie przypadkowe.
Ale czy pan ma takie wrażenie, że jednak partie mają skłonność do tworzenia takiej trochę wirtualnej rzeczywistości? Jak wy już jesteście po kampanii, to znaczy, liczę, że się pan przyzna.
To znaczy nie, no na pewno jest kwestia profesjonalizmu podejścia do kampanii wyborczej, tego jak się kampanię wyborczą robić powinno. Tutaj była mowa o Śląsku. No ja odnoszę wrażenie, że sztab prezydenta Komorowskiego się niestety miota. Znaczy się najpierw był mało aktywny, bo w zasadzie uważał, że wybory są wygrane. Natomiast w tej chwili to, z czym mamy do czynienia po tej pierwszej turze, to jest pewne miotanie się. To jest kwestia tego nagle poparcia jednomandatowych okręgów wyborczych, odebrania finansowania partii politycznych z budżetu, które moim zdaniem jest po prostu niesłuszne, merytorycznie niesłuszne. Jest to jakaś próba oddziaływania. To jest inicjatywa referendalna, które to referendum miałoby się odbyć 6 września. Byłoby kosztowne, nie wiadomo po co, dlatego że nawet gdyby wynik tego referendum był rozstrzygający, to rozwiązania przyjęte w tym referendum mogłyby wejść w życie od roku 2019, w związku z tym po co 6 września 2015 organizować w tej sprawie referendum. No to jest kwestia jakby takiego właśnie chyba nienaturalnego podejścia. Znaczy Andrzej Duda robi swoje po prostu. Robi to, co robił wcześniej. W pewnym sensie pewnie próbuje odbijać Śląsk. W ogóle jeździ do miejsc, w których przegrał, tak samo jak był w województwie kujawsko-pomorskim. Prezydent spaceruje po Warszawie, to wychodzi raz lepiej, raz gorzej. No to jest kwestia też pewnego doświadczenia w tych kontaktach z ludźmi. To są kwestie osobowościowe. Nie każdego da się w ten sam sposób przedstawiać i pewnie Bronisław Komorowski lepiej się daje sprzedawać jako mąż stanu, a nieco gorzej jako trybun
ludowy.
Chcę spytać
o debatę. Czy waszym zdaniem jutrzejsza debata może być rozstrzygająca? Paweł Trawicki?
Wydaje mi się, że akurat w tych wyborach debata nie będzie rozstrzygająca, dlatego że jest taka ciekawa sytuacja, w której zakładając, że wszyscy ci, którzy nie chcieli głosować na prezydenta w pierwszej turze, głosowali na innych kandydatów, no to myślę, że prezydent Komorowski jest w stanie niewielką część tego elektoratu pozyskać. Z drugiej zaś strony tutaj jakby zadaniem pana Dudy byłoby zaaktywizowanie tamtych ludzi, żeby poszli głosować w drugiej turze. I wydaje mi się, że tu jest gra o to, po prostu o aktywizację osób, które w pierwszej turze nie głosowały na jednego bądź drugiego kandydata.
Rozstrzygnie debata?
Tego się nie da do końca przewidzieć, bo to jest oczywiście cała masa...
Niektórzy mówią, że wpadka w debacie rozstrzyga, za to pozytywnie bardzo trudno rozstrzygnąć debatę.
Trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę w pierwszej turze, no z całym szacunkiem dla pana Andrzeja Dudy, potencjały się okazały wyrównane. Mamy mniej więcej remis tam, ta ilość głosów, którą wygrał pan Andrzej Duda jest stosunkowo nieduża, więc widać, że jakieś pojedyncze zdarzenia mogą przesądzić o ostatecznym efekcie tej kampanii, dlatego trzeba do wszystkich zdarzeń podchodzić z głęboką powagą. Debata może mieć wpływ na wynik wyborów.
Z całą pewnością debata jest bardzo ważna. Trudno przewidzieć rezultaty i tutaj myślę, że to jest bardziej problem sztabu pana Komorowskiego, że im więcej się odzywa, tym więcej wpadek. Natomiast ja myślę, że to bardzo ważne jest dążenie czy docieranie do tych ludzi, którzy uznali, że w Polsce konieczna jest zmiana. Przede wszystkim do młodzieży.
Ja rozumiem.
W poniedziałek będzie Andrzej Duda obecny w Koszalinie, w Chojnicach, w naszym okręgu. Tutaj wybieramy się te
no,
osoby
zobaczymy, czy na Pomorzu można odzyskać głosy od Platformy Obywatelskiej. Tu przypomnę, pewnie było zwycięstwo. Jeszcze raz bardzo dziękuję panom za przybycie do studia. Bardzo dziękuję za debatę. Dziękujemy. Spotykamy się już po wyborach.
I namawiamy do pójścia na wybory.
To i zapraszamy do słuchania debaty. Sami będziemy z uwagą jej słuchać.
Dziękuję bardzo.
Licząc na zmianę. Dziękuję.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.